Wojciech Szuleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś spróbujemy oczywiście porozmawiać o sierpniu 80 roku. Pewnie trochę o tle społecznym, ale też i pewnej dynamice politycznej i społecznej, którą niosą za sobą wydarzenia sierpnia roku 80. Doktor Piotr Brzeziński, Instytut Dziedzictwa Solidarności, jest moim dzisiejszym rozmówcą. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
No więc spróbujmy zastanowić się, od czego to się zaczęło. I nie chcę nawet mówić o faktach, bo są pewnie dość powszechnie znane, ale myślę przede wszystkim o tym, co byśmy powiedzieli o tym, co dzieje się w polskim społeczeństwie w drugiej połowie lat 70. Z jednej strony mamy tę polityczną opozycję, która jest pewnym faktem. I to jest oczywiście jeszcze z jednej strony pokłosie roku 68. To są nieliczne grupy ludzi, którzy odwołują się do roku 70. To jest trauma 76 roku i to zarówno kwestii zmian w konstytucji, jak i wydarzeń w Radomiu i Ursusie. Ale pytanie, jak to się stało, że te nieliczne grupy ludzi, którzy są pogniewane z PRL-em, stały się nagle liderami wielkiej społecznej przemiany. Czy to jest sukces tych ludzi, czy też paradoksalnie jakieś dostrojenie się dużej części społeczeństwa?
Wydaje mi się, że bez odpowiedniego nastroju społecznego nawet najlepiej zorganizowane grupy opozycyjne nigdy nie odniosłyby takiego sukcesu, o jakim mówimy w przypadku opozycji przedsierpniowej w PRL. I z pewnością nałożyło się to kilka czynników. Jednym z nich to byłoby w moim przekonaniu takie zniechęcenie polskiego społeczeństwa do, może nie tyle do systemu realnego socjalizmu, tylko do jego dysfunkcji, które były coraz bardziej widoczne. Bo jeśli spojrzymy na postulaty opozycji z początku lat 80., no to tam nie było mowy o demontażu systemu realnego socjalizmu, raczej o jego ulepszeniu. Ale właśnie ludzie, którzy widzieli to, że chociażby pojawiają się różnego rodzaju nadużycia gospodarcze, mieli świadomość tego, że duża część ich pracy jest marnotrawiona przez niewydolny system ekonomiczny PRL, to w ten nastrój doskonale wpasowały się postulaty opozycji przedsierpniowej. Chociaż w moim przekonaniu to i tak byłoby za mało, żeby uruchomić tak wielką lawinę, z którą mieliśmy do czynienia latem 1980 roku. Potrzebny jest jeszcze jeden czynnik. Być może zabrzmi to nieco kontrowersyjnie, ale wydaje mi się, że trzeba o tym jasno powiedzieć. Otóż oprócz niezadowolenia zwykłych obywateli, oprócz zorganizowanej opozycji, potrzebny jest również jakiś ewidentny rozłam w łonie elity władzy. I coś takiego miało miejsce właśnie na przełomie lat 70. 80. Pozycja Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza zaczęła słabnąć. Nie bez powodu Gierek zdecydował się rozstać z Jaroszewiczem w lutym 1980 roku, tam przy okazji 8. zjazdu PZPR. I co ciekawe, jeśli spojrzymy na te postulaty społeczne, które napływały w toku kampanii do tego zjazdu PZPR-u na początku 1980 roku, to tam jest sporo postulatów, które później stały się postulatami Solidarności. Ja nie chcę powiedzieć w ten sposób, że w pewnym sensie można by tutaj podsumować, że proces sierpniowy był jakby również efektem tych działań partyjnych reformatorów, ale z pewnością to, że w łonie partii pojawiły się tarcia i konflikty personalne, a także pojawiły się sprzeczne wizje przyszłości, to umożliwiło właśnie wykorzystanie tej całej sytuacji przez opozycjonistów, którzy w idealnym momencie wstrzelili się w te oczekiwania społeczeństwa.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy jednak do tej sytuacji gospodarczej, bo być może znowu jestem niedobrym rozmówcą dla pana, dlatego że jestem na tyle stary, żeby jeszcze te czasy pamiętać z własnego doświadczenia. To jednak powiem, że mimo wszystkich rzeczy, o których usłyszałem przed chwilą od pana, to jednak zapamiętałem ten czas jako pewnie najlepszy czas pod względem stopy życiowej, aspiracji społecznych w całym PRL-u. No nigdy tak dobrze nie żyła duża część Polaków jak w połowie lat 70. Gdzieś to się oczywiście zacina. Trudno powiedzieć, sam należę do tych osób, które mimo młodego wieku wyczuły procesy gnilne. No, to moje jakieś tam drobne zaangażowanie w działania opozycyjne przed 80 rokiem no, wynikały z tego faktu, że jako 18-latek miałem takie wrażenie, jakby zaczynała wzbierać burza społeczna, że też czułem te nastroje, choć muszę powiedzieć, że rozmawiając z ówczesnymi moimi rówieśnikami albo osobami starszymi, bardzo miałem często takie rozmowy, w których ci ludzie nie bardzo mnie rozumieli, o czym mówię, że no w końcu dobrze żyjemy, prawda? Znaczy, że ten czas jest taki no właśnie dobry, że Polacy jeździli na wakacje, niektórzy nawet na zagraniczne, niektórzy nawet na zachód. Kupowaliśmy samochody albo grzecznie staliśmy w kolejce po małego Fiata. Coraz więcej ludzi przeprowadzało się do domów i mieszkań z wielkiej płyty. Jeśli miałbym powiedzieć o te procesy gnilne, to one wynikały z nierówności społecznych, które zaczynają się pojawiać. Pewnym paradoksem jest to, że coś, co dzisiaj uważamy za zupełnie naturalne, raziło nas w drugiej połowie lat 70. to, że niektórzy dostali talon na dużego Fiata, a niektórzy musieli czekać w tej kolejce na małego. To, że ktoś pojechał do Jugosławii, a ktoś pojechał jedynie na polskie wybrzeże albo na Mazury, to są takie elementy, które stanowią pewne pęknięcia w tym dość, jak się wydawało, takim sytym i zadowolonym obrazie tej drugiej połowy lat 70.
Zwykle tak bywa, że tego typu bunty społeczne następują nie w okresie, gdy jest najgorzej, tylko w czasie, gdy jest relatywnie lepiej niż poprzednio, bo ludzie nabierają przekonania, że może być jeszcze lepiej. I to pod tym względem PRL nie jest żadnym wyjątkiem. Podobnie jak klasycy myśli politycznej mówią, że najgorszym momentem dla złego rządu jest to, kiedy on zaczyna się reformować. To jest też taki paradoks. I ewidentnie w latach 70. Polacy zaczęli się porównywać nie do swoich rodziców, którzy powiedzmy przenosili się z małych miejscowości do dużych podmiejskich blokowisk w latach 50. Tutaj Nowa Huta jest świetnym przykładem, bo to też, gdy spojrzymy na warunki życia tych nowochódzkich robotników, no to uderza nas brak różnych tam podstawowych wygód. Natomiast jeśli zestawi się, i to wychodziło z badań socjologicznych prowadzonych wśród tych ludzi, ich warunki w Nowej Hucie z tymi, w których się wychowali, to dla nich był rzeczywiście realny awans społeczny. Ale w latach 70. to już było za mało, bo Polacy zaczęli się porównać nie do swoich przodków, tylko do mieszkańców Europy Zachodniej, czy też Stanów Zjednoczonych. No, pojawiły się chociażby filmy. To amerykańskie soft power również obejmowało świadomość Polaków poprzez kinematografię, poprzez jakieś seriale pokazujące rozterki przemysłowców, bogatych biznesmenów ze Stanów, które były często zupełnie abstrakcyjne dla zwykłego Polaka, ale mimochodem można było zobaczyć, że no chwileczkę, ci ludzie żyją w zupełnie innych warunkach. Nie patrzono w ten sposób, w jakich warunkach żyją mieszkańcy Związku Sowieckiego. Raczej przypatrywano się tym, którzy wydawali się tutaj ludźmi sukcesu, ludźmi zasobnymi. I wydaje mi się, że trzeba brać to pod uwagę. Oczywiście nie mamy konkretnych badań socjologicznych, które by to jakoś podbudowały danymi statystycznymi, ale ewidentnie ta świadomość tego, że ciągniemy się w ogonie Europy, również potęgowała taką frustrację.
No dobrze, ale to jak słyszę, ciągniemy się w ogonie, to jako znowu świadek tamtej epoki, a właściwie może jako ofiara propagandy sukcesu, to powiem, byliśmy w pierwszej dziesiątce najszybciej rozwijających się krajów świata. Byliśmy potęgą gospodarczą. Słyszeliśmy to każdego dnia o 19:30, gdy rozpoczynał się wieczór z dziennikiem telewizyjnym. Oczywiście słyszeliśmy też, że pierwszy sekretarz, towarzysz Edward Gierek, uczestniczył, spotkał, był, pojechał, wrócił, jest w każdym razie. No i oczywiście od któregoś momentu spust surówki w Hucie Katowice. To takie rzeczy, które były. I pytanie jest takie, czy to może dlatego nas tak coś wkurzyło, mówię ogół Polaków, czy też dużą część Polaków, że nastąpiło tak wyraźne rozejście się pomiędzy tą propagandą, a takim obrazem, który myśmy jednak sobie tworzyli, bo okazywało się, że, no mówiąc najkrócej, propaganda bardzo się wysforowała do przodu.
W pewnym sensie zgadzam się z tym, co pan powiedział, natomiast wydaje mi się, że to, o czym była mowa wcześniej, przede wszystkim społeczeństwo wychowane już po 1945 roku, to byli ludzie, którzy uwierzyli w ten egalitaryzm głoszony przez władzę. I chyba największym problemem było to, że już na pierwszy rzut oka okazywało się, że to są puste frazesy, bo ludzie związani z nomenklaturą, z partią rządzącą, ustawiali się w życiu dużo lepiej niż najlepsi fachowcy, którzy gdzieś tam byli na peryferyjnych posadach i nie mieli możliwości awansu. A jednocześnie ludzie z dyplomami zauważyli, że te dyplomy często nie mają znaczenia, bo jakby przedkłada się proste prace, które są oczywiście w cenie. To wychodzi zresztą nawet z kinematografii PRL-owskiej, gdy jacyś tam ludzie, powiedzmy zbliżeni do półświatka, mówią, że wystarczy, że nauczy się jakiś tam chłopak kłaść kafelki, to będzie lepiej zarabiał niż jego dyplomowany kuzyn. Więc to też z pewnością wpływało na taki nastrój. Tak, po prostu postrzegano w ten sposób, że cwaniakom żyje się lepiej.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do kwestii nomenklatury, bo to jest moim zdaniem ten kluczowy powód, bo odnoszę wrażenie, że jednak rebelia roku 80 jest paradoksalnie nie przeciwko półświatkowi, choć pewnie może gdzieś tam też, ale na pewno jest przeciwko nomenklaturze. To jak popatrzymy na pierwsze choćby postulaty w Stoczni Gdańskiej, już nie mówiąc o 21 postulatach kończących protest w Gdańsku, no to tam jest bardzo dużo o tej nomenklaturze, zarówno tej partyjnej, jak i tej esbecko-milicyjnej. One są punktem odniesienia. Czy to zaczęło Polaków z jakiegoś powodu boleć, ta kwestia wysforowania się tej nomenklatury? No właśnie tego talonu na dużego Fiata, najlepiej w kolorze Yellow Bahama, czyli tym takim standardowym kolorze roku 79 i 80, jeśli chodzi o te nowobogackie gusty nomenklatury.
W końcu lat 70. na Zachodzie ukazała się Czarna Księga Cenzury PRL Tomasza Strzyżewskiego. Książka, która, można powiedzieć, uruchomiła lawinę. Oczywiście ona była czytana przez ułamek społeczeństwa, ale te poszczególne zapisy z tej księgi docierały...
No, Wolna Europa czyniła cuda w tym względzie także, czyli odnoszę wrażenie, że czytało parę osób, słuchało kilkadziesiąt tysięcy, a potem wiedzieli wszyscy.
Dokładnie. I co więcej, w tym czasie pojawił się również rozdźwięk między szefem Najwyższej Izby Kontroli Mieczysławem Moczarem a Edwardem Gierkiem. I to jest też zastanawiające, ale już po sierpniu 80 do opinii publicznej docierały coraz częściej takie różnego rodzaju przecieki, jakieś dokumenty, relacje inspektorów NIK-u o tym, że gierkowska nomenklatura nadużywała swoich wpływów do ustawiania się w takim życiu prywatnym. To oczywiście w zestawieniu z różnymi aferami gospodarczymi, jakie miały miejsce w naszym kraju po roku 89, to wydaje się dzisiaj dosyć zabawne, ale w tamtym momencie to był realny problem i takie paliwo do sporów wewnątrz.
No tak, legendy na temat prezesa telewizji Macieja Szczepańskiego, jego wystawnego życia i, no, jakby to powiedzieć, polowań w Afryce, żeglowania własnym jachtem, całą masą różnych rzeczy, które były symbolami prawdziwymi lub nie do końca prawdziwymi tego, co przypisywaliśmy partyjnej nomenklaturze. To odegrało rolę?
W moim przekonaniu tak, bo między innymi strajkujący w Stoczni Gdańskiej domagali się swobody słowa i informacji o prawdziwym położeniu gospodarki. Domagano się tego, żeby władze również przedstawiły jakiś spójny program, jak wyjść z tego kryzysu.
Ale czy to był wynik takiej sytuacji, że w tym dzienniku telewizyjnym jesteśmy tą jedną z 10 największych potęg gospodarczych, a na przykład ten stoczniowiec na swojej zmianie przez 2 godziny nie ma prądu i w związku z tym nie może wyrobić swojej normy i zarobić tego, co wydawało mu się naturalne, a mówią mu, że jesteśmy tą potęgą, więc nagle tutaj następuje ten rozbrat pomiędzy jednym a drugim?
Myślę, że tak, bo jeszcze oprócz tego mieliśmy również całą masę takich krytycznych reportaży prasowych, które w oficjalnej prasie, Józef Kuśmierek był chyba takim najlepszym przykładem, ci autorzy mieli odwagę, a przede wszystkim pozwalano im publikować artykuły, które dotykały dysfunkcyjności systemu gospodarczego PRL, również takich różnych patologii społecznych, które się nasilały. Z pewnością ten ferment, który wówczas panował w społeczeństwie, to był taki czynnik, który umożliwił opozycji wstrzelenie się w taką historyczną szansę.
No tak, ale też mówiliśmy o tym, że jednym z postulatów była walka z cenzurą, a z drugiej strony to jest, mówię o drugiej połowie lat 70., czas na przykład kina moralnego niepokoju. Czyli mamy pewien paradoks, że w czasach, które oskarżaliśmy o zbrodniczą cenzurę, mamy cały profil polskiego kina, najwybitniejsi twórcy kręcą filmy moralnego niepokoju, które są dokładnie o tym, o czym mówimy. O tym niepokoju społecznym w społeczeństwie relatywnie zasobnym, ale pokazującym nieefektywność systemu, w którym żyjemy.
To jest w ogóle paradoks, że kino PRL-u zdecydowanie góruje artystycznie nad wieloma późniejszymi produkcjami, nieograniczonymi już przez urząd cenzorski. To też pokazuje, że cenzura, chociaż ma za zadanie kneblować usta artystów.
To jest inspirujące.
Dokładnie, dokładnie. Nie znaczy to, że ja bronię tutaj cenzury. Chodzi mi o stwierdzenie faktu. I tak samo było chociażby z kinem moralnego niepokoju, bo te filmy rzeczywiście pokazywały autentyczne problemy społeczeństwa, ale mimo wszystko nie przeceniałbym ich zasięgu społecznego, bo dla zwykłych ludzi pracy no to te problemy bywały też nieco bardziej przyziemne. Oczywiście dla klasy.
Nie były to problemy inżyniera z biura projektowego, który ma poczucie, że osaczają go mniej zdolni koledzy.
Z pewnością. Skądinąd również to tak zwane kino milicyjne, które w latach 70. się rozwinęło, też bywa dla historyków cennym źródłem wiedzy, bo te różne przesłuchania, chociażby serial 07 z goście, pokazują, jakiego rzędu to były afery, przekręty. To też warto na to zwrócić uwagę pod tym kątem.
Ale to co oznacza, że paradoksalnie PRL nie dawał sobie rady zarówno z tą nieefektywnością systemową, jak i z faktem, że pojawił się badylarz, drobny spekulant, handlarz z hali targowej handlujący importowanymi dżinsami? Czy to były takie dwa zagrożenia z obu stron?
Przypomina mi się taki jeden z odcinków, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako streszczanie, ale bodajże w jednym z odcinków 07 z goście była jakaś szajka nielegalnych producentów czekolady. No, przepraszam bardzo, jeśli to miała być kanwa odcinka kina akcji, no to pokazuje, jak dysfunkcyjna była ta gospodarka. Jeżeli ktoś chce produkować teraz czekoladę, to chyba jego problemem jest to, żeby zorganizować sobie linię produkcyjną, materiały, a wówczas to było istotne z punktu widzenia władzy ludowej. Takich wątków jest oczywiście więcej, a więc ewidentnie ludzie dostrzegali to, że władza mówi im jedno, natomiast rzeczywistość jest tak prozaiczna, że aż niewiarygodna. I wydaje mi się, że to w dużej mierze wpływało na brak zaufania do tych oficjalnych dzienników telewizji.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do władzy. Jeśli mówimy o zamianie Piotra Jaroszewicza na Edwarda Babiucha, to mówiąc najkrócej, zamienił stryjek siekierkę na kijek. Znaczy z człowieka, co by nie powiedzieć, weterana rządów PRL-u, człowieka, który w tej nomenklaturze partyjnej jest od 1944 roku, od momentu, kiedy przestaje być oficerem politycznym Wojska Polskiego, na, no, co by nie powiedzieć, no, bladego bardzo Edwarda Babiucha, słabo komunikatywnego i podejrzewanego o zupełne nieuctwo, no to nie była zamiana, która mogłaby pokazać ogółowi obywateli, ani nawet tej niechętnej części nomenklatury, że sprawy idą w dobrym kierunku.
Wydaje mi się, że Gierek był już w tym momencie całkowicie zgrany. Ten manewr z odwołaniem Jaroszewicza miał mu dać troszkę czasu na jakieś przegrupowanie. Babiusz rzeczywiście tutaj się jawi jako raczej taki premier przejściowy. Zresztą on praktycznie można powiedzieć, że strajki sierpniowe go zdmuchnęły z tego stanowiska. Czy jego następca Józef Pińkowski był jakimś tutaj lepszym kandydatem? No to trudno jest mi się powiedzieć.
No tak, ale jeśli popatrzymy na sierpień 80 roku i popatrzymy na Mieczysława Jagielskiego, na Kazimierza Barcikowicza, to mamy tam sytuację taką, że pojawiają się towarzysze z aparatu centralnego, no ewidentnie posiadający kwalifikacje do tego chociażby, żeby z ludźmi rozmawiać.
To właśnie jest taki moment, gdy objawiają się z obu stron indywidualności.
Talenty.
Tak, tak. Bo to, że Jagielski znalazł możliwość porozumienia z Lechem Wałęsą, z Andrzejem Gwiazdą, świadczy w dużej mierze o jego takim pragmatyzmie. W Gdańsku też Tadeusz Fiszbach dołożył swoją cegiełkę do porozumienia gdańskiego. Barcikowski według wielu komentatorów doskonale rozegrał protest szczeciński, bo te zapisy szczecińskie były jakby z punktu widzenia władzy dużo bardziej korzystne niż porozumienie gdańskie. Mówię jakby o czystym efekcie, bo nie chcę w ten sposób oceniać
no tak, ale działalności. Ale co by nie powiedzieć, właśnie wracamy do tego, po stronie partyjno-rządowej były też osoby bardzo sprawne. I to jest pytanie, co takiego się stało, że koniec lat 70. rysuje nam się jako znowu trochę takie rządy półgłówków. Znaczy, trochę tak jest, prawda? Czyli jeśli byśmy powiedzieli, to trochę przypomina tę schyłkową ekipę Gomułki znowu, prawda? I teraz pytanie, co takiego po tej stronie partyjno-rządowej się dzieje, że tak to wygląda? Gdzie się, jakby to powiedzieć, skryli ci, którzy mieli coś do powiedzenia i na co oni czekali? Czy rzeczywiście możemy mówić, nie wiem, o spisku sierpnia 80 roku, czyli, nie wiem, Kani i Jaruzelskim, którzy, mówiąc najkrócej, chcą rozprowadzić Gierka i doprowadzić do jego obalenia? Czy w rzeczywistości jest to znacznie bardziej jednak złożony proces i historyczny, i polityczny?
Jadwiga Staniszki z Ontologii Socjalizmu użyła takiego terminu reprodukcja poprzez kryzys. Tu chodziło o to, że partia komunistyczna w Polsce odtwarzała się po każdym z tych cyklicznych kryzysów społeczno-politycznych, bo nie było możliwości weryfikacji tych kadr partyjnych w drodze uczciwych wyborów. Więc te momenty przełomowe, czy to październik 56, grudzień 70, czy sierpień 80, zwykle dawały szansę tym ambitnym, zdolnym działaczom do zajęcia pozycji okupowanych przez tych już zgranych towarzyszy.
Czyli mówiąc najkrócej, aparat partyjny w jakiejś części czekał na przesilenia społeczne i mówiąc najkrócej, jak rozumiem, życzył rządzącym, żeby spotkał ich ze strony społecznej taki negatywny odbiór.
Tak to się układa. Oczywiście nikt wprost tego nie do tej pory historycy nie odnaleźli jakichś pisanych wówczas dzienników dygnitarza partyjnego, który by tak wprost napisał: czekam na swoją szansę, sytuacja dojrzewa
do rewolty. Niech robotnicy się wreszcie ruszą.
Tak, tak, ale jakby po owocach ich działalności widać, że oni rzeczywiście czekali i w zależności od swoich możliwości wykorzystywali lub nie takie sytuacje. I to właśnie też jest to, od czego zacząłem, że to jest ten trzeci czynnik umożliwiający sukces opozycji i taką rzeczywistą zmianę społeczną. No bo jeśli spojrzymy na Polskę posierpniową, no to rzeczywiście to był olbrzymi postęp, jeśli chodzi o podmiotowość społeczeństwa. Oczywiście stan wojenny zahibernował te reformy, ale w pewnym sensie historii już nie dało się zatrzymać.
No dobrze, ale to w takim razie jeszcze jeden czynnik musimy dodać do tej łamigłówki, czyli jest 79 rok, Jan Paweł II. No to teraz to był kolejny katalizator, który pokazał, że, mówiąc najkrócej, są inne punkty odniesienia niż tylko ta hierarchia partyjno-rządowa?
Z pewnością dla ludzi, którzy zobaczyli, ile osób z całego kraju przyjeżdża na spotkania z Ojcem Świętym, to był moment w dużej mierze przełomowy z punktu widzenia takiej psychologii. Rzeczywiście okazało się, że jest mnóstwo Polaków, którzy inaczej myślą niż oficjalna propaganda, taka odgórna ateizacja, nie kupują tej propagandy rządowej, a gdy porównali oni swoje doświadczenia z tymi migawkami telewizyjnymi, które były oczywiście bardzo tendencyjne, tam kadrowano tak, żeby jakby stworzyć wrażenie, że tych ludzi
kilka staruszek.
Dużo, dokładnie, to tym bardziej utwierdzali się w przekonaniu, że władza kłamie.
Czyli znowu syndrom tego wieczoru z dziennikiem telewizyjnym, czyli rozejście się pomiędzy tym, co ludzie obserwują w swoim własnym życiu i tym, co pokazuje im propaganda.
Jak zwykle w historii. To obserwujemy w każdych czasach, w każdych epokach, gdy ludzie, to jest świetnie pokazane metaforycznie w również w stworzonym w okresie PRL-u filmie Seks Misja, gdy ci uciekający z tego bunkra ludzie wychodzą poza taką zasłonę i przekonują się, że tam gdzieś na zewnątrz też jest życie. To jest oczywiście metafora, ale uważam, że doskonała. Obrazująca tą zmianę, która nastąpiła w Polsce na początku lat 80.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy jeszcze do tej opozycji. To ona kształtuje się przez te doświadczenia, czyli mówiąc najprościej, wolne związki zawodowe to jest próba pozyskania robotników, którzy albo sami się już zaczęli buntować, albo przy pomocy no właśnie kilku inteligenckich przywódców są buntowani, a polem do tego jest dokładnie to, o czym mówimy. Czyli to, że jest ta propaganda, która mówi, że jesteście przewodnią siłą narodu, a tutaj macie sytuację, w której po pierwsze pierwszy sekretarz w waszym zakładzie żyje jak książę, a wy jesteście no, znacznie niżej od niego, a z drugiej strony wasze dochody zależą od tego, czy dostarczą podzespoły do produkcji, albo czy będzie prąd przez całą waszą zmianę.
Tu można dwojako spojrzeć na chociażby ten postulat podwyżki pensji z roku 80. Tam była mowa początkowo o podwyżce rzędu 1000 zł, potem stanęło na 2000, tak zwane wałęsówki. I z punktu widzenia władzy to był demagogiczny chwyt, który był, jakby to powiedzieć, bronią w rękach tych, jak to mówiono w propagandzie komunistycznej, elementów antysocjalistycznych, które buntowały takich bogu ducha winnych robotników. Tak to było przedstawiane w oficjalnej propagandzie. Natomiast jeśli spojrzymy na świadomość ekonomiczną Polaków w tamtym czasie, oni nie widzieli w tym raczej nic złego. Mówiono, że wszyscy mamy takie same żołądki, tak? Więc ta równa podwyżka, no to nie było w tym nic zdrożnego. Odwrotnie, to chociażby nierówne rekompensaty projektowane w czerwcu 1976 były powodem protestów. Więc widać, że ta ideologia egalitaryzmu, socjalizmu w dużej mierze była przez społeczeństwo akceptowana. Jednocześnie, to też jest ciekawe, powiedział o tym nie tak dawno Jerzy Borowczak, gdy wspominał o tym właśnie postulacie tej podwyżki, to wśród inicjatorów strajku pojawił się taki głos, że trzeba żądać dosyć wysokiej podwyżki, no bo dla 100-200 zł nikt nie zaryzykuje utraty pracy. Z punktu widzenia władzy to jest, można by powiedzieć, jawny dowód na to, że to były właśnie takie elementy antysocjalistyczne, które chcą wyprowadzić na manowce dobrych robotników. Ale to też pokazuje, że rzeczywiście ludzie bali się zrobić ten krok dalej, bo spodziewali się surowych represji. Pamiętając chociażby ścieżki zdrowia z roku 76 czy grudzień 70, mieli oni zakodowane to, że o parę groszy nie warto jednak.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tego znowu, co żeśmy zaczęli mówić. Czyli, a na ile jest to tak, bo rozmawiałem tydzień temu z Jankiem Chlebowiczem i mówiliśmy o 88 roku i pytanie, czy to jest zmiana pokoleniowa między 80 a 88 rokiem. To w takim razie, jak wygląda ta zmiana pokoleniowa pomiędzy 70 czy 76 rokiem, a rokiem 80? Czyli, czy weterani tamtego czasu są dlatego wiodą siłą, no bo mają to doświadczenie, czy w rzeczywistości tylko jest pewien punkt odniesienia, czyli kiedy pojawia się postulat pomnika, krzyża dla upamiętnienia grudnia 70, to jest to coś, co jest w pamięci tych ludzi, czy jest takim elementem, który oni po prostu czerpią z jakiejś tej zewnętrznej wiedzy na temat świata i poczucia sprawiedliwości?
W moim przekonaniu tu zawsze były dwa nurty, bo jeśli spojrzymy chociażby na Trójmiejskie Stocznie, tam była olbrzymia fluktuacja kadr, więc tym motorem protestów zwykle byli młodzi robotnicy, którzy siłą rzeczy nie mieli doświadczenia ani życiowego, ani wiedzy historycznej.
Jerzy Borowczak, rok pracy w Stoczni Gdańskiej, Andrzej Kołodziej, miesiąc niecały pracy w Stoczni Komuny Paryskiej.
Dokładnie. To są doskonałe przykłady na to, jacy ludzie stawali na czele strajków sierpniowych. Ale z drugiej strony, w ich otoczeniu byli zawsze jacyś starsi stoczniowcy, starsi robotnicy, którzy nie dość, że pamiętali z autopsji te poprzednie protesty, to jeszcze potrafili im to jakoś tak opowiedzieć w sposób zrozumiały, plastyczny i wytłumaczyć, że władzy nie należy ufać, bo już tyle razy nas zawiodła, że następny protest musi być lepiej zorganizowany. Stąd chociażby to, że zdecydowano się na strajki okupacyjne. Widać było, że każdy z tych protestów, że z każdego z tych poprzednich protestów społecznych przyszli protestujący, wyciągali konstruktywne wnioski i byli już bogatsi o te doświadczenia poprzednich nieudanych strajków.
Co ciekawe, partia komunistyczna, która wydawałoby się powinna mieć głębokie doświadczenie w rozbijaniu protestów, bo ma w swojej historii liczne rozbijane protesty, wyraźnie w 80 roku tą zmianą taktyki jest zaskoczona.
Tak, i w pewnym sensie to wytrąciło jej cały oręż z ręki, no bo...
Jakby robotnicy wyszli i rozbili kilka szyb, albo prowokatorzy rozbiliby kilka szyb i zrabowali dwa kioski ruchu, władza wiedziałaby, co zrobić.
Dokładnie, natychmiast powiedziano by, że to chuligani, awanturnicy, warchoły i scenariusz byłby powtórzony, chociażby ten z 76 roku. W roku 80 tak nie było. I tu tak naprawdę okazało się, że to nie partia w nazwie robotnicza reprezentuje robotników, tylko ten spontaniczny ruch związkowy, który zaczął się tworzyć na oczach Polaków.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tego, co się potem dzieje, czyli tej pewnej politycznej dynamiki tego procesu. To było nieuchronne, żeby Solidarność powstawała w takim kształcie, miała te postulaty, a z kolei władza potrzebowała miesięcy na owe, mówiąc najkrócej, zmiany w swoich szeregach, na przetasowanie się towarzyszy w Komitecie Centralnym i odzyskaniu inicjatywy, której symbolem jest 13 grudnia 81?
Wojciech Jaruzelski w swoich wspomnieniach Stan wojenny dlaczego ukuł takie stwierdzenie, że w partii nastąpiła debilizacja. To jest cytat. Warto jakby przeczytać cały fragment. Ja to streszczę oczywiście bardzo, więc tutaj troszkę może przejaskrawię, ale chodziło mu o to, że partia, która przyzwyczaiła się do swojej uprzywilejowanej pozycji politycznej, chociażby również przez zmiany w Konstytucji z 76 roku, które tak naprawdę zatwierdziły stan faktyczny, ale w pewnym sensie to zawsze działa demobilizująco, gdy jacyś działacze polityczni dowiadują się, że no ich partia ma rządzić po wsze czasy, tak? No to jakby ściąga z nich potrzebę jakiejś realnej działalności, skoro mają to zapisane.
No tak, poza tym też odnoszę wrażenie, że jeśli popatrzeć na szybki wzrost Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w drugiej połowie lat 70., no to było to w ten sposób, że ludzie patrzyli na życie i mówili, no chcę zrobić karierę, zapiszę się do partii. Nie wiązało się to z żadną zmianą ani ideową, ani z jakąś efektywną działalnością polityczną. Lekarz, inżynier, potencjalnie wyższy urzędnik, te wszystkie osoby po prostu wychodzą z założenia, że jest to pewien element, który stanowi o wkroczeniu do nomenklatury i po prostu wykonywali ten gest. Nie wiązała się tym z żadne wsparcie dla tej organizacji.
Tak, można powiedzieć, że to wciąganie nowych członków w szeregi partii przypominało bardziej takie zorganizowane połowy na pełnym morzu z użyciem jakichś ogromnych sieci, a nie chodziło o to, żeby wyłowić te jakby najcenniejsze ryby z punktu widzenia tej organizacji. I z pewnością to miało miejsce, więc Jaruzelski zmierzał do tego, że partia była mentalnie rozbrojona. To, że nagle wstawał jakiś robotnik, który po pierwsze nie czuł już respektu przed tym sekretarzem partyjnym, po drugie był w stanie publicznie wyartykułować te rzeczy, które bolą jego kolegów, a ten sekretarz nie był w stanie nic na to odpowiedzieć. I z czymś takim spotkali się właśnie przedstawiciele tych rządowych komisji w latem 1980 roku w wielu zakładach. I no, efekt był taki, że PZPR musiała ochłonąć. Wyraźnie zrobiono krok w tył, zdecydowano się na podpisanie porozumień sierpniowych, ale jest taki doskonały cytat jednego z tutaj strumieńskich działaczy partyjnych, który świeżo po podpisaniu porozumienia gdańskiego powiedział coś takiego. Oni, to znaczy Solidarność, mają konkretny plan, mają 21 postulatów, a my, towarzysze, nie mamy nic. I to pokazuje, jaki był nastrój w PZPR tuż po podpisaniu porozumień sierpniowych.
No dobrze, ale to była też kwestia, którą warto podkreślić, zmiany języka, dlatego że pod koniec lat 70. nowomowa partyjna chyba osiągnęła swój szczytowy poziom. Czyli mówiąc najkrócej, partia używała języka, który zupełnie nie był komunikatywny. On nie służył zarówno komunikacji wewnątrz tej partii, jak i nie służył też komunikacji partii z ogółem, dlatego że tego języka nikt nie rozumiał. Była to po prostu seria zaklęć, które nic nie znaczyły, a które miały tylko świadczyć o lojalności wobec organizacji pod nazwą Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.
W pełni się z tym zgadzam. W internecie nawet można znaleźć coś, co nazywa się taka uniwersalna ściąga do przemówień partyjnych. Jeśli się wpisze tę frazę, to się pojawia i rzeczywiście tam jest szereg takich zaklęć, z których nic nie wynika, a powtarzając je w różnych konfiguracjach, można było z powodzeniem nawet półgodzinne przemówienie wygłosić.
No, moda była wtedy na długie przemówienia, może nie takie fidelowskie, ale także towarzysze przemawiali długo, acz zupełnie nie zawierały te przemówienia niczego. To oczywiście ośmieszało partię, ale też właśnie uniemożliwiało jej komunikację wewnętrzną.
Tak, z tym, że jako osoba, która badała dokumenty partyjne z różnych epok, także z tych przełomowych, mogę powiedzieć, że ludzkim głosem PZPR mówiła zwykle w momentach kryzysowych. Czy to będzie październik 56, czy grudzień 70, styczeń 71, czy okres lat 80-82, bo również w stanie wojennym były bardzo ostre dyskusje. Końcówka lat 80. to też doskonały przykład tego, że w partii mówiono konkretnie, bez tych wszystkich propagandowych frazesów, ale żeby ci działacze zdecydowali się na taką szczerą dyskusję, potrzebny był poważny kryzys społeczno-polityczny. W tych spokojnych okresach historii PRL rzeczywiście te przemówienia były tak skonstruowane, jak już o tym mówiliśmy, to znaczy trudno było z nich jakąkolwiek treść wycisnąć.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy też do tej strony opozycyjno, potem solidarnościowej. Od sierpnia wszystko nie idzie w tę stronę, jakby się miało wydawać. Znaczy, jeśli mamy powiedzieć, że celem robotników było bardziej sprawiedliwe, ale co najmniej równie zasobne, albo nawet bardziej zasobne życie, to nic tego nie potwierdza od września 1980 roku. Polakom żyje się coraz gorzej. Oczywiście można powiedzieć, że mamy do czynienia z takim strajkiem aparatu administracyjnego i partii, która właściwie robi wszystko, żebyśmy mieli taką samospełniającą się przepowiednię, że będzie tylko gorzej. Ale jeśli popatrzeć na lata 80., to jest też pewien realny opis polskiej gospodarki, która jeśli gdzieś w 77, 78 osiągnęła swój szczyt, to potem następuje po prostu już bardzo szybki zjazd. I to zjazd, który się przenosi także na życie Polaków, czyli postulat równościowy, którym jest postulat prowadzenia kartek przez robotników postulowanych w 21 postulatach, za chwilę stanie się symbolem biedy i głodu, czyli mówiąc najkrócej kartek, które nie starczają ludziom na godziwe życie.
Tak, przy czym dodam, że kartki na cukier pojawiły się już w 1976 roku, więc to był proces. Ludzie byli już oswojeni trochę z tym systemem kartkowym, który wcześniej był tylko w pierwszych latach Polski Ludowej. Wydawało się, że to budowanie socjalizmu jednak przynosi jakieś efekty. To wszystko legło w gruzach na początku lat 80. I tutaj też oczywiście to wymaga dalszych pogłębionych badań i może bardziej historyków zajmujących się kwestiami ekonomii i gospodarki, bo jeśli spojrzymy na gospodarkę PRL jako na system naczyń połączonych, no to niewątpliwie protesty też powodowały dodatkowe zamieszanie. Nie mówię tylko o strajkach, ale o pogotowiach strajkowych. I w pewnym sensie władza mówiła prawdę, gdy twierdziła, że wszelkiego typu strajki wybijają z rytmu gospodarkę narodową. Ale trzeba byłoby to bardzo dokładnie zważyć, żeby ocenić, bo nie mówiono zwykle o tym, że linie produkcyjne rwą się, bo zawodzą na przykład, jest za mało wagonów do przewozu jakichś towarów. Oczywiście to, że na wschód wywożono znaczną część produkcji gospodarki narodowej, tym się też raczej nie chwalono.
A i relacje z Zachodem, mówiąc najkrócej, się nie poprawiły, bo one straciły swoją gospodarczą płynność właśnie gdzieś w drugiej połowie lat 70., kiedy się okazało, że przyjęcie zachodnich licencji nie jest kluczem do tego, żeby ta wymiana handlowa ze światem tak się rozwijała, jak się wydawało na początku. No i właściwie chyba poza sukcesem dużego Fiata, to właściwie nie mieliśmy takiego produktu, w którym mechanizm kupionej licencji, a potem masowej sprzedaży eksportu jakiegoś towaru odniósłby wielki sukces. No to także w latach 80-81 no mamy polityczne powody, dla których, mówiąc najkrócej, ta relacja z Zachodem się bardzo szybko psuje.
Sankcje nałożone już po stanie wojennym, ale wcześniej był też jakby wywrócenie gospodarek zachodnich poprzez kryzys naftowy w latach 70. I tego ekipa Gierkowska nie brała pod uwagę, bo to było nie do przewidzenia na początku lat 70., w momencie, gdy planowano te wielkie kredyty. I to też trzeba mieć jakby rozeznanie, że również ta światowa koniunktura wbiła taki gwóźdź do trumny gospodarki PRL-u w latach 70.
Czyli kolejki po benzynę w Stanach Zjednoczonych w czasach prezydentury Cartera są w rzeczywistości też rzeczą, która z punktu widzenia PRL-owskiej gospodarki no była czymś, o czym żeśmy wspomnieli, czyli tym jednym z elementów tego symptomu kryzysu, który w PRL-u znaczył coś innego i zupełnie wobec kogo innego został przez ogół społeczeństwa zaadresowany w sierpniu 80 roku. No ale to jakby pokazuje nam złożoność tej całego procesu i pewnie otwiera kilka wątków, które moglibyśmy poruszyć przy następnej okazji. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Doktor Piotr Brzeziński był moim rozmówcą. No trochę żeśmy porozmawiali o tle tego wszystkiego, co wydarzyło się w 1980 roku w sierpniu, no ale przede wszystkim trzeba zawsze pamiętać w każdą taką rocznicę o tysiącach ludzi, którzy się odważyli przeciwstawić się PRL-owi, o pewnym niepowtarzalnej atmosferze, którą zrodził ten strajk i te wszystkie wydarzenia, nadziei, która trwała następne 16 miesięcy, w różnej intensywności, ale która była taką wielką nadzieją na wolną Polskę, bardziej sprawiedliwą, co też jest ważne, nie należy o tym zapominać, że ten postulat był też kluczem dla tego, co się wtedy działo. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I dobranoc Państwu.